podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Dzisiejszą i kolejną podróż nie poświęcimy jednemu z filozofów, lecz problemowi utopii społecznych, który zaczęliśmy tydzień temu przy okazji postaci Benthama. Jesteśmy bowiem w XVIII wieku, kiedy masowo zaczęły rodzić się utopijne poglądy społeczne. O co w tym wszystkim chodzi? Ano, proszę Państwa, o to. Otóż, dominujące poglądy na rzeczywistość pochodzące ze starożytności, Platona i Arystotelesa, sprowadzają się do stwierdzenia, że wszystko, cokolwiek istnieje, ma charakter materialny lub myślny. Schemat ten w historii filozofii sprawił, że wszystkie, bez mała, teorie naukowe, nie tylko filozoficzne, po prostu wszystkie teorie ze wszystkich dziedzin sprowadzają się do idei bądź materii. Rodzi to w konsekwencji pytanie, czy w ogóle może istnieć coś, co nie mieściłoby się w przedmiocie zainteresowań fizyki bądź szeroko pojętej metafizyki. Pod koniec XIX wieku filozofia zdecydowała się więc cofnąć do okresu przedplatońskiego, do wiedzy wolnej od idealizmu i materializmu. Cofnięto się więc do czasów poprzedzających Platona i Arystotelesa, do sofistów, którzy nie hołdowali jednak wiedzy, lecz potędze słów. Sofiści twierdzili bowiem, że istotna nie jest prawda, a jedynie to, co skuteczne. Głosili powszechny relatywizm, upadek autorytetów, prawo silniejszego, kult człowieka. Wedle sofistów to, co ogłoszone, jest prawdziwe. Każdy bowiem posiada własną prawdę i własną miarę wartości. Liczy się zatem wyłącznie to, co sprzyja naszym własnym interesom. Przypomina to Państwu coś? No właśnie, z tego powodu filozofia początków XX wieku zmieniła stosunki społeczne, zwłaszcza w kulturze europejskiej. Zaczęło się więc liczyć nie to, jakim coś jest, ale to, jak coś wygląda. Popularność zyskało nie bycie wartościowym człowiekiem, ale udawanie takiego, zupełnie jak w starożytnej sofistyce. Okres ten zbiega się z postulatem oczyszczenia wszystkiego z duchowości, zwłaszcza nadprzyrodzoności, w tym religii, a co za tym idzie z próbą generalnego przewartościowania koncepcji człowieka. Nauka stojąca w służbie tych ideologii zaczęła notabene głosić zdumiewające tezy o zdolnościach ludzkiego rozumu, jego rzekomo nieskończonej, aż uśpionej potędze, wbrew notabene zasadzie ewolucji, wedle której nieużywany organ zanika. Dlaczego więc mielibyśmy używać tylko 15% mózgu? No, te pozostałe 85% po prostu by zanikło w którymś pokoleniu. To są zupełne bzdury. Na tej podstawie jednak ukształtowano nową ideę humanizmu, wedle której człowiek jest jednostką atomową, niepodzielną podstawą świata. I w ten sposób, moi mili Państwo, to jest niezwykle ważne, właśnie w ten sposób przełożono całą duchowość człowieka na język fizyki, na przykład pojęcie państwa. Państwo, można powiedzieć, ma charakter atomowy, składa się wszak z niepodzielnych jednostek obywateli. Głoszono przy tym jednocześnie przebudowę relacji społecznych na kształt zjawisk i praw fizyki. W rezultacie to mechanika stała się wartością najwyższą, wprowadzając na miejsce twórczej inteligencji sztuczną regulację i przekształcając spontaniczne życie w zimny i obojętny porządek. No proszę Państwa, teraz najważniejsze słowo to jest procedura, a nie inteligencja, nie twórczość. Odtąd niepostrzeżenie zaczął kształtować się światopogląd definiujący człowieka jako po prostu jednostkowy przedmiot, a potem po odarciu go nawet z przedmiotowości po prostu jako surowiec. Myśl ta stała u podstaw faszyzmu i komunizmu i wymordowała w pierwszej połowie XX wieku prawie 50 milionów ludzi, dokonując arbitralnie ich etycznej i estetycznej selekcji. Człowiek to jednak nie tylko fizyka. Życie cechuje naturalność, której mechanika i oparte na niej utopie nie rozumieją i zwalczają. Utopie są bowiem systemami zamkniętymi, niedopuszczającymi wyjątków, programowo niezmiennymi, skrajnie racjonalnymi. Głoszą więc słuszne, lecz nieludzkie racje. Otóż, proszę Państwa, człowiek sprowadzony do roli automatu żyje z poczuciem bezkresu. Fascynuje go więc to, co przekracza wrażliwą i niedoskonałą naturę jego człowieczeństwa. Siła, prędkość, nieczułość na ból. W ten sposób utopie mamią obrazem rzekomej nieśmiertelności, dla której człowiek zdolny jest wyrzec się swej duchowej natury i zaprzedać materii. Ten utopijny sposób definiowania relacji społecznych odnajdujemy w kształcie obecnego świata. Ale utopijna rzeczywistość podważa istnienie człowieka. Podważa właśnie jego spontaniczność. Podważa to, czym jest, jego po prostu człowieczeństwo. Człowiek ma bowiem stać się posłusznym narzędziem, wyrzuconym poza ramy jego własnych praw.